Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest pan w Waszyngtonie, jest pan na Florydzie, czy w jeszcze innym miejscu świata?
Nie, jestem, panie redaktorze, w Nowym Jorku.
Pan profesor Adam Prokopowicz szybko się przemieszcza, tak jak szybko działa Donald Trump, powołując nowy gabinet. To pierwsze wrażenie, czy już rysuje się polityka zagraniczna przede wszystkim i wewnętrzna prezydenta Donalda Trumpa?
No, to się wszystko rysuje, ale nie rysuje się tak szybko, jak może byśmy chcieli, albo obserwatorzy by chcieli. W tej chwili mamy mniej więcej 50% tak zwanego gabinetu prezydenta nominowanego. Oczywiście cały proces potrwa jeszcze bardzo długo. To znaczy pomiędzy nominacją, a tym, że ktoś zostaje oficjalnie funkcjonariuszem administracji federalnej, upływa czas. To znaczy trzeba jeszcze uzyskać zgodę na danego kandydata Senatu Stanów Zjednoczonych. I tutaj wchodzimy w bardzo ciężką procedurę, ponieważ w tej procedurze najpierw muszą być przesłuchania tych kandydatów poprzez odpowiednie komisje Senatu, a następnie musi odbyć się głosowanie Senatu nad poszczególnymi kandydatami. To wygląda bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę to historycznie rzadko się zdarza, żeby którzyś z urzędników, którzy zostali nominowani, nie zostali zaakceptowani przez Senat. W zasadzie od prezydenta starszego Busha to mieliśmy w zasadzie tylko jeden taki wypadek, senatora Johna Towera, który był w trakcie tych przesłuchań pomówiony o to, że ma problemy z alkoholem, ma problemy z wykorzystaniem seksualnym kobiet i tak dalej. W związku z tym jego kandydatura została odrzucona. W innych wypadkach prezydenci, jeśli są jakieś duże trudności, to prezydenci po prostu wycofują danych kandydatów. Jeśli chodzi o samą politykę i co to znaczy, bo to na pewno pana redaktora interesuje, co to znaczy dla Polski, to jeszcze, wydaje mi się, jest troszeczkę za wcześnie, aby o tym mówić.
To ja mam jedną prośbę do pana profesora, bo mam wrażenie, że coś o coś pociera, bo jest nie tylko głos pana profesora, ale też jest...
Czy teraz jest lepiej?
Zobaczymy za chwilę. I tak...
Teraz jest lepiej? No mam nadzieję, że już nic u mnie nie będzie pocierać.
Jest lepiej.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o politykę, przełożenie tych nominacji na politykę i ten element, który pana redaktora na pewno interesuje, to znaczy polityka w stosunku do naszej części Europy i Europy jako takiej, jest jeszcze dużo za wcześnie. Jedyny wniosek, który w moim przekonaniu można na dzień dzisiejszy wysnuć, to jest to, że sprawy NATO i sprawy Europy są w rękach samego prezydenta. Ponieważ żaden z nominantów w tej chwili jeszcze się nie wypowiedział na ten temat, mimo że w przeszłości tego rodzaju stwierdzenia robili. W tej chwili nominacje są dokonywane w kilku obszarach tematycznych. Po pierwsze, to są sprawy imigracyjne i bezpieczeństwo granicy Stanów Zjednoczonych. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo narodowe. I trzecia rzecz to jest cały system sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, który zdaniem prezydenta jest bardzo zniekształcony i wymaga bardzo istotnych zmian. Bardzo mało jest na dzień dzisiejszy jeszcze nominacji, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, dlatego że jest dosyć dużo kandydatów, ale ci kandydaci nie tak bardzo wpadają w kryteria, które stosuje pan prezydent. Bo zasady są takie. Pan prezydent, łącznie ze swoim synem Donaldem Juniorem, mają pewne kryteria i te kryteria to w zasadzie jest to.
To ja zapytam, panie profesorze, jaka jest rola syna prezydenta w tym całej układance?
W jednym zdaniu. On otwiera i zamyka drzwi. To znaczy jest to najbliższy doradca prezydenta, który w stosunku do poszczególnych kandydatów daje swoją opinię, z którą pan prezydent bardzo się liczy, a również Donald Junior ma taką troszeczkę ciekawą funkcję, ponieważ w tej chwili kursuje bardzo dużo różnego rodzaju petycji, listów, i list osób pożądanych lub niepożądanych w administracji federalnej, więc on musi to przesiać, następnie musi się z tym zapoznać pan prezydent i zasada jest jedna. Jeśli chodzi o decyzje personalne, osobą, która naprawdę informuje społeczeństwo i świat o decyzjach personalnych jest Donald Trump senior. Także wszystko inne, co państwo słyszycie, to są rozmowy, informacje, spekulacje, ale nie są to decyzje. Więc na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te nominacje, to one dają pewne pojęcie na temat tego, kto i co będzie robił. Natomiast na przykład wybór sekretarza stanu. Sekretarz stanu, który został w tej chwili zaproponowany, Marco Rubio, jest bardzo konserwatywnym konserwatystą, nawet bym w ten sposób powiedział, ale Marco jest troszeczkę słabszy, jeśli chodzi o sprawy europejskie i sprawy wschodnie. Więc na dzień dzisiejszy Marco został zaproponowany, natomiast w tej chwili przygotowuje propozycje innych członków Departamentu Stanu, którzy będą podejmowali te decyzje i przygotowuje pewien założenia programowe, łącznie z dyskusjami z panem prezydentem.
To jedna informacja, że Marco Rubio był kiedyś bardzo aktywny, jeśli chodzi o ustawę 447.
Tak, ale to mówimy w tej chwili o generalnej polityce w odniesieniu do całego regionu. Ta ustawa, o której pan mówi, ona jest niesłychanie ważna dla Polski i dla nas. Natomiast z punktu widzenia pewnej strategii regionalnej to jest to pewien drobny element. Ale to również będzie łączyło się z tym, o czym pan chciałby się zapytać zapewne, bo również są w tej kandydatury osób na ambasadora do Polski. Jedną z tych kandydatur jest osoba, która jest jednym z lepszych dyplomatów Stanów Zjednoczonych w ogóle. W związku z tym Polska jest traktowana poważnie, ale to jeszcze nie jest czas na to, żeby te rzeczy decydować.
To prawda, ale czy nazwisko tej osoby, bo w Polsce trochę się mówi na temat powrotu pani ambasador Mosbacher, to jest możliwe, to jest przewidywane, czy
panie też... redaktorze, ja powiedziałem w poprzednim zdaniach to, że osobą, która informuje społeczeństwo na tematy nazwisk w sposób rzeczywisty jest pan prezydent Trump. Nie wypada mi spekulować.
To w takim razie o tym, co już wiemy. Nominacja Roberta Kennedy'ego Juniora, człowieka, który napisał książkę Prawdziwy Anthony Fauci, Globalna wojna przeciw demokracji, Bill Gates, Big Pharma. Znamy jego poglądy na temat szczepionek i wiemy, co zrobił, bo jest też prawnikiem, który wygrał kiedyś proces z Monsanto. Jest też prawnikiem, który inne procesy z wielkimi firmami wygrywał od momentu, kiedy zaangażował się w sprawy ekologiczne.
W sprawy medyczne raczej bym powiedział, bo w sprawach tych medycznych ten obszar, którym on się będzie zajmował, to jest to wszystko, co jest związane z badaniami, ze szczepionkami, z lekami i tak dalej, i tak dalej. To będzie jego obszar.
Ale gdzieś
sprawy
powiedział...
ekologiczne jako...
To prawda, powiedziałem o tych sprawach ekologicznych, bo kiedyś zajmował się sprawami ekologicznymi w rozmaitych fundacjach, a teraz będzie się rzeczywiście sprawami medycznymi. Nawet na jakimś wiecu, jak jeszcze był kandydatem, powiedział, że aresztowałby Fauciego za to wszystko, co zrobił w Ameryce, za te wszystkie decyzje. Jest oczywiste, że wchodzi w szkodę wielkim koncernom. To jest też jego zadanie i ta nominacja pokazuje moim zdaniem jakiś kierunek i to, że Donald Trump właściwie nie rezygnuje z żadnego ze zdań, które wypowiedział podczas kampanii wyborczej.
Ale oczywiście na dzień dzisiejszy wszystko idzie według następującej zasady, że wygrać wybory jest łatwo, ale zrealizować to, o czym się mówi, jest trudno. I dlatego pan prezydent wprowadził bardzo ostrą dyscyplinę, jeśli chodzi o to, co poszczególni członkowie gabinetu robią. To znaczy muszą się skoncentrować na tych elementach i na tych obszarach, o których była mowa podczas kampanii i przygotować konkretne działania. Więc tutaj, jeśli chodzi o Kennedy'ego, tak na marginesie, to jeszcze rok temu, jeśli ktoś by mi powiedział, że Kennedy i Trump będą współpracować w ramach jednego rządu, to bym się bardzo uśmiechnął. No ale tak to jest na dzień dzisiejszy. To jest niesłychanie mądry człowiek. To jest człowiek, który się zgadza, jeśli chodzi o podejście do spraw zdrowotnych z panem prezydentem Trumpem i z jego programem w 100%. Teraz kogo będziemy mogli zaaresztować i czy będziemy mogli zaaresztować i czy będziemy chcieli zaaresztować, to pokaże życie, bo w praktyce to nie są takie proste sprawy. Natomiast istotną sprawą jest tutaj, żeby przede wszystkim, i to zostało podkreślone podczas nominacji, żeby społeczeństwo było jasno informowane na temat szczepionek, na temat leków, na temat tego, co się bada, czego się nie bada i żeby doprowadzić do generalnego zwiększenia zdrowotności społeczeństwa amerykańskiego. Społeczeństwo amerykańskie na dzień dzisiejszy jest niezdrowe.
I na temat tego, co się je.
Oczywiście, to jest ten element. No, oczywiście. Natomiast interesującą rzeczą, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na to, jest rola Elona Muska. I stworzono został tak zwany Departament Efektywności Rządowej. Musk i Vivek Ramaswamy, ja nigdy nie mogę wymówić tego nazwiska, będą na czele tego departamentu. Nie będzie to w rzeczywistości departament, to będzie grupa osób, która będzie się nazywała departamentem, ale będzie komisją, która będzie komisją doradczą do gabinetu. To zrobione zostało dlatego, że gdyby to był departament, to panowie musieliby na przykład pozbyć się wszystkich akcji, które mogłyby spowodować, że jest konflikt interesów. No oczywiście Musk na to by nigdy nie poszedł. Natomiast do 250. rocznicy deklaracji of independence, czyli do 4 lipca 2026 roku, ma być zaproponowana radykalna zmiana sposobu działania administracji federalnej. Nie znamy szczegółów, bo przygotowują ci panowie ten program już w tej chwili. Natomiast Elon stwierdził następującą rzecz, że on jest w stanie dokonać takich reform, że zaoszczędzi około 2 biliony dolarów rocznie. To jest mniej więcej 1/3 całości wydatków administracji federalnej.
Panie profesorze, teraz musimy tylko ustalić, czy mówi pan bilion, czyli po polsku miliard, czy mówi pan po polsku...
Mówię w tej chwili tak, jak on to powiedział. On powiedział trillion po amerykańsku, czyli to jest po polsku bilion. Proszę to porównać z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych, 33 biliony dolarów. I teraz to jest również pewien element jeszcze niedorobionych strategii ekonomicznych. To znaczy jednym z celów pana prezydenta Trumpa jest obniżenie zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Jeśli to się uda Muskowi, jeśli to nie będzie przeszacowane, to będzie to bardzo duże osiągnięcie.
To zajmijmy się teraz Pentagonem.
Ano, zajmijmy się Pentagonem. No, Pentagon na dzień dzisiejszy to jest w zasadzie nominacja ministra obrony. Rozumiem, że wzbudziła ona wśród niektórych osób
zdumienie.
Uśmiech, zdziwienie i tak dalej, bo to jest osoba z profesji pana redaktora, człowiek, który prowadził i prowadzi jeszcze Fox and Friends na stacji Fox News. Tam się poznali z Donaldem Trumpem, ale z drugiej strony to nie jest prawda, że ten nominant, czyli Pete Hegseth, 44-letni dziennikarz, z ostatniego zawodu, nie wie nic na temat armii. To jest kapitan piechoty armii Stanów Zjednoczonych. Człowiek, który był wielokrotnie w Afganistanie, w Iraku i również był w ramach zadań w Guantanamo na Kubie. A więc jest to osoba, która zna sprawy militarne dobrze, znaje praktycznie i teraz wracam do tych kryteriów, które stosuje pan prezydent Trump przy wyborze ludzi, bo one się zaczynają tutaj rysować. On chce mieć ludzi zaufanych, ludzi, którzy są bardziej administratorami, na pewno nie akademikami, na pewno nie ludźmi, którzy zaczną sobie politykować, na pewno nie będą to ludzie, którzy zaczną sobie robić własne działania bez koordynacji z gabinetem. Jednym z istotnych elementów tego, co próbowane jest w tej chwili do zrobienia przy tych nominacjach, to jest stworzenie takiego zespołu, który będzie ze sobą współpracował. No bo niektóre z tych zadań są kolosalne. Jeśli w ogóle ktokolwiek mówi o sprawach imigracji, sprawach nielegalnych migrantów w Stanach Zjednoczonych. No jeśli ktoś mówi o tym, że trzeba będzie z krajów deportować powiedzmy 8, powiedzmy 7, powiedzmy 10 milionów ludzi, to jest zadanie nie do wyobrażenia. I tak na marginesie, tymi sprawami będzie zajmować się jeden z moich ulubionych nominantów, tak zwany w Rosji mamy car do spraw granicy, pan Tom Homan, który tak naprawdę, jeśli zobaczymy go w telewizji, wygląda jak przywódca mafii pruszkowskiej, jest bardzo zdecydowany w tym, co mówi, jednoznaczny, wierzy w to, że on to może zrobić i to jest człowiek, który nie przyjmuje nie za odpowiedź. W związku z tym ja osobiście wierzę, że znaleziony zostanie jakiś sposób, w którym będzie można przy uwzględnieniu wszystkich trudności, tragedii, problemów tych ludzi, którzy są przerzucani przez granicę w jedną i w drugą stronę, uporządkować te rzeczy, żeby po pierwsze stworzyć warunki do tego, żeby ci, którzy na to zasługują, mogli w Stanach Zjednoczonych zostać legalnie, a ci, którzy niszczą Stany Zjednoczone, zostali z tego kraju natychmiast wyrzuceni.
To jest ta kolejna nominacja. Ja patrzę, że już został wskazany ambasador przy Stanów Zjednoczonych, przy ONZ, ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Gdzieś czytałem komentarz, w którym komentator mówił o tym, że już jest określona taka ostra polityka Stanów Zjednoczonych skierowana przeciwko Chinom, czyli ta wojna o prymat na świecie. Pan profesor też taki wniosek już z tych nominacji wysunął?
Nie, to znaczy to są znowuż informacje poszlakowe. To znaczy one wynikają z tego, że ktoś analizuje, w jaki sposób osoby, o których pan redaktor mówił, zachowywały się poprzednio, jaki mają stosunek do Chin i jaki stosunek do Chin mają inne osoby, które sprawami międzynarodowymi będą się zajmowały, łącznie z sekretarzem stanu. Więc to są osoby, które miały bardzo ostry, bardzo jednoznaczny, bardzo konkurencyjny stosunek do działań i ekonomicznych, i działań politycznych Chin. Natomiast polityki jako takiej na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma, bo nie została ona ustalona. Natomiast dlaczego została na przykład nominowana pani Eliza Stefanik na przedstawiciela do Organizacji Narodów Zjednoczonych? Bo akurat ten ambasador w strukturze Stanów Zjednoczonych i w tym, co tworzy pan prezydent, jest członkiem tego gabinetu. Musimy odróżniać gabinet od rządu. W Stanach Zjednoczonych władzę wykonawczą wykonuje prezydent. Kropka. Natomiast gabinet to jest grupa osób, która jest stworzona w oparciu o przepisy prawa oraz w oparciu o decyzję prezydenta, która pomaga prezydentowi w wykonywaniu tych funkcji. To jest troszeczkę inna koncepcja niż rząd u nas.
Panie profesorze, Panie profesorze, patrzę na zegarek, jest godzina 7:29. W Kijowie już czeka Paweł Bobołowicz. Za chwilę połączymy się z Kijowem, ale jeszcze jedno pytanie. Jak ta prasa, która była i media, które były nieprzychylne Trumpowi, jak komentują, jak wchodzą w tę prezydenturę?
No już się okazuje, że tak pan prezydent Trump to nie jest taki zły, że niektóre rzeczy można przedstawić w sposób bliższy prawdy, że traktuje się przedstawicieli partii republikańskiej i przedstawicieli tego gabinetu w sposób w miarę poważny, jednocześnie oczywiście odzywają się głosy istotnej krytyki, bo mamy dwóch czy trzech nominantów, którzy na pewno będą mieli duże trudności, jeśli chodzi o przesłuchania przed komisjami senackimi i uzyskaniem potwierdzenia przez Senat. Panie... Na marginesie, jeśli można, jedno zdanie. Jedną porażkę musimy zanotować prezydenta Trumpa, to znaczy wybór przewodniczącego większości w Senacie nie został dokonany tak, jak pan prezydent to planował. To znaczy jego kandydat odpadł w pierwszym głosowaniu, natomiast osoba, która w tej chwili jest tym szefem większości w Senacie Republikańskiej, jest osobą ze starej daty i osobą, która do dnia dzisiejszego nie popierała w pełni tego ruchu MAGA, nie popierała pana prezydenta i to w jakiś sposób musi zostać w ciągu najbliższych tygodni doprowadzone do porządku, żebyśmy mogli wszyscy razem współpracować nad wykonaniem tego programu, który pan prezydent proponuje.
To jeszcze zupełnie na zakończenie, czy może pan zdradzić nazwisko tego potencjalnego ambasadora w Polsce?
Ja wiem, że bardzo to pana interesuje. Z giełdy, na której byłem, nazwisko pani, o której pan mówił, nie padało, natomiast padały inne nazwiska i tych niestety nie mogę wyjawić.
Na giełdę chodzi pan profesor Adam Prokopowicz. Jeszcze informacja o tym, że kurs dolara w stosunku do euro rośnie po zwycięstwie Donalda Trumpa. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Za tydzień kolejna porcja interpretacji tego wszystkiego, co dzieje się w Ameryce. Pan profesor zostaje w Nowym Jorku, położy się spać, a my przeniesiemy się do Kijowa.